Cześć, słuchasz nagrania z Centrum Chrześcijańskiego Odnowa w Wieluniu. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszysz, pomoże Ci w Twojej relacji z Bogiem i odpowie na nurtujące Cię pytania. Więcej o tym, kim jesteśmy oraz w co wierzymy, znajdziesz na naszej stronie centrumodnowa.pl. Bóg obdarzył nas możliwością porozumiewania się, by przekazywać swoje potrzeby i emocje. Język, będący organem niewielkim i niepozornym, ma ogromny wpływ nie tylko na otaczających nas ludzi, ale też na nas samych. To, co mówimy, jest obrazem naszego serca. W tej serii postaramy się pokazać, że język ma moc budowania i jak ważna jest jego kontrola, by przynosił zachętę i błogosławieństwo zamiast zniszczeń i nieporozumień.
Na wstępie takie pytanie. Kto dzisiaj już zdążył narzekać z powodu paskudnej pogody? No, przynajmniej się jedna szczerze przyznała. Nie, to nie było narzekanie. Nie, oczywiście, nie było narzekanie, bo tylko stwierdzenie, nie, po prostu jest paskudna pogoda, jest tragicznie. Myślę, że ileś tam set czy więcej ludzi, którzy się nastawili na fajny weekend, food trucki, tego typu rzeczy, stwierdzili, nie no, masakra kompletna, po prostu no, coś takiego. Gdzie to? Przecież lato już miało być prawie. Zima. Język. Jesteśmy w połowie dokładnie serii, w której mówimy o języku. Na dobrą sprawę ktoś może powiedzieć, dobra, to takie bardzo ważne jest. No myślę, że jeżeli zdasz sobie sprawę z tego, że to nie jest tylko kwestia świadectwa, nie wiem, kultury, jak na przykład czasami słyszę takie rozmowy ludzi, którzy mówią o tym, że gdzieś przechodzili obok na przykład placu zabaw, gdzie bawiły się dzieci i słyszeli tam takie teksty, że Panie Boże, no i tak jest niestety bardzo często. Dzieci po prostu nas kopiują. Swoich rodziców, swoich jakichś tam bliskich. I czy tego chcesz, czy nie, to odzwierciedlają to, co słyszą. Najpierw nagrywają na tych magnetofonach, a potem to odtwarzają. No i potem to słychać, bo one odtwarzają dosyć głośno. No i wtedy oczywiście myślę, że większość ludzi mówi, no nie, no to jest coś strasznego. Tak, no to jest słabe, to prawda. Ale jest wiele innych rzeczy w języku. Dzisiaj w tej serii mówimy o mocy języka. Biblia nam o tym bardzo dokładnie mówi, że w języku, w słowach jest moc. Nie jest tylko kwestia kultury czy tam takiego czegoś tam na zewnątrz, że jak ktoś się ładnie wysławia, ładnie składa zdania i jeszcze dba o to, żeby tam nie było jakichś paskudnych znaków przystankowych, to wtedy jest fajnie. A jak ktoś tam nie dba o to i mówi tak bez ładu i składu, jeszcze tak bardzo barwnie, to jest niefajnie. Nie, Biblia mówi, że w języku jest moc, w słowach jest moc. A w Ewangelii Mateusza jest jeden z, dla mnie osobiście, takich bardzo, bardzo kluczowych, krótkich fragmentów ze słów Jezusa, który mówi, jakby ujawnia przed nami coś, co poniekąd wiemy z psychologii, fragment naszej konstrukcji, bo w końcu on nas zbudował, więc wie, jak funkcjonujemy. On mówi coś takiego, tam, gdzie jest twój skarb, tam będzie twoje serce. Innymi słowy, tam, gdzie jest to, co uważasz za najbardziej wartościowe, na tym się będziesz skupiał. Teoretycznie rzecz biorąc, o tym wiemy, bo jeżeli ktoś ma na przykład choćby nie wiem, jakieś swoje umiłowane hobby, to będzie temu poświęcał niemalże cały czas i pieniądze i tak dalej, już nie mówiąc o innych kwestiach. Dzisiaj nie o tym chciałem mówić. Ale Jezus mówi, tam gdzie jest twój skarb, tam gdzie jest to, w czym pokładam największą wartość, tam będę się koncentrował, tam będzie moje serce, tam będzie moja uwaga. No to w takim razie, jeżeli uważamy się za uczniów Chrystusa, to powinno nas przejmować to, co on mówi. Mało tego, on mówił to wielokrotnie i to tak powiedziałbym między oczy, siekierką. Mówi, jak to jest, że mówicie do mnie, panie, a nie wykonujecie tego, co ja wam, o co was proszę, co wam nakazuję. To o co tu chodzi? No po prostu to nie jest w tym momencie twój skarb, czy mój skarb. Bo gdyby był, to bym się na tym skoncentrował. I z innego fragmentu, z Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, 43 wersetu, jest taki fragment, który my znamy też bardzo powszechnie, się mówi, że o, poznacie go po owocach, albo ją po owocach. I to poniekąd jest prawda, ale chciałbym, żebyśmy się skupili na moment przed tym, nad tym fragmentem, bo skoro powiedziane nam to zostało, to jeśli to jest twój skarb, to niech będzie tam i twoje serce. Nie ma bowiem drzewa dobrego, które rodziłoby niedobre owoce, ani drzewa niedobrego, które rodziłoby dobre. Krótko mówiąc, oczywiście to się samo niby tłumaczy, ale chciałbym, żebyśmy spróbowali jednak sobie tam gdzieś otworzyć jakąś klapkę w głowie, żeby to mogło trochę wsiąknąć. Że to nie jest możliwe, żeby wychodziło coś niedobrego, jeśli drzewo jest dobre. I odwrotnie, jeśli wychodzi... Hello, odwracamy troszeczkę. Jeśli wychodzi coś niedobrego, jeśli owoc jest niedobry, to jest duża szansa, a wręcz gwarancja, że drzewo jest niedobre, że coś jest nie tak w środku. Czy to ma sens? Super. Każde drzewo poznaje się po jego owocu. Z cierni przecież nie zrywa się fig, ani z krzewu jeżyn winogron. Wiem, że przynajmniej kilka osób tutaj jest ogrodniczo zapalonych i wiecie, że to tak działa, że no z jeżyn się nie zbiera winogron. Człowiek dobry z dobrego skarbca swojego serca wydobywa dobro, a niegodziwy ze złego wydobywa zło. No jasne, każdy powie, co? Dlaczego mówisz o rzeczach oczywistych? Jeżeli ktoś jest zły, no to jest zły, a jeżeli jest dobry, to jest dobry. Ja wiem, że ten fragment już był chyba 2 tygodnie temu, ale teraz chodzi mi o ten ostatni kawałeczek. Gdyż z obfitości serca mówią jego usta. O, to nie było miłe. Z obfitości serca, Biblia mówi jasno i wyraźnie, jeśli oczywiście uważasz, że jest inaczej, masz do tego prawo. Ja uważam, że to, co mówi Biblia, jest prawdziwe. Kropka. Z obfitości serca mówią nasze usta. Czyli to, co mam w obfitości w sercu, to będzie się wylewało z moich ust. Czy można kontrolować to, co się mówi, w jaki sposób się mówi, jednocześnie w sercu mając bałagan albo wręcz, przepraszam, syf? Oczywiście, że można. Można się nauczyć ogłady towarzyskiej. Można być draniem i gburem, ale na zewnątrz jawić się wow. Czy to jest możliwe? Pewnie, że tak. Pewnie, że tak. Tylko problem polega na tym, że Boga nie oszukasz. I w pewnych kontekstach i tak nie oszukasz ludzi. Dlatego, że w pewnym momencie, w pewnej sytuacji, w pewnej konfiguracji tego, co się dzieje dookoła, i tak zacznie się wylewać to, co naprawdę jest w twoim, moim sercu. A najbardziej widać to w rzeczach małych. Na spotkaniu modlitewnym ostatnio Kasia wspomniała, czym zresztą trochę przestawiła mi porządek tego kazania, wspomniała o Jerychu. Mówiła o tym, jak Pan nakazywał ludowi swojemu Izraelowi przez 7 dni kolejno chodzić dookoła Jerycha. I generalnie nic nie robić, chodzić. Mało tego, w sumie to kazał im robić rzecz bardzo ważną. Znaczy, mianowicie kazał im trzymać, przepraszam, dziób na kłódkę. Tak, powiedział, cisza, zero słów, zero gadania. I oczywiście, Kasia o tym wspomniała we wtorek, pytanie jest dla niektórych oczywista odpowiedź. Dlaczego? Dlaczego nie mogli sobie po prostu, no chodzili wokół tego Jerycha, to chwilę czasu zajęło, potem musieli dojść, wrócić, no, mogli sobie pogadać. Ale Bóg akurat zna nasze serca, znał ich serca doskonale i wiedział, że generalnie rzecz biorąc, to, co się będzie wylewało z ich ust, to będzie narzekanie. Chodzimy tak, to nic nie robimy. Oni się na nas patrzą tam z góry, śmieją się z nas, w ogóle z tych murów. To jest bez sensu. Łazimy. Po co to wszystko? Większość prawdopodobnie tak by mówiła. Ale Bóg powiedział, nie. Cisza. nie będziecie tego wylewać z swoich ust. To był po prostu nakaz, koniec. Cisza, zero słów. I tak robili po kolei. Nie chcę wracać do tego fragmentu, ale jest on bardzo istotny. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nie chciał, aby w tym tłumie, który miał zdobyć to miasto, wylewana była niewiara. Wylewana była wątpliwość, czy wręcz zwykłe po prostu szemranie, tak to nazwijmy. Bóg tego bardzo nie lubi i będę chciał wam to udowodnić. A dzisiaj Michalina powiedziała mi przed spotkaniem, jeszcze przed nabożeństwem, że pobiłem rekord, jeśli chodzi o ilość fragmentów. A są na szczęście krótkie. Ale ja chcę, żeby one tu były. Tak naprawdę będzie ich nawet więcej, bo nie wszystkie są na slajdach. Ponieważ to, co nas ma szansę zmienić, to jest Słowo Boże. Wierzysz w to? Super. Bo czasami mam wrażenie, i mówię też o sobie, że w to nie wierzymy. Znaczy teoretycznie ja to wiem oczywiście i też powiedziałbym aleluja, czy prawda. Ale czy naprawdę wierzysz, że Słowo Boże ma moc, żeby cię zmienić? Tylko Słowo Boże poniekąd jest troszeczkę jak tabletka. Jak leży na stoliku obok łóżka, to nie działa. Jak połkniesz i wchłoniesz, to działa. Z Księgi Liczb, 11 rozdział, 1 werset. Zachowanie ludu i to w obecności Pana zaczęło tymczasem przypominać zachowanie ludzi bezpodstawnie niezadowolonych. Kocham ten fragment, ponieważ on tak naprawdę od razu mówi, o co chodzi w narzekaniu. W języku niezadowolenia. Język niezadowolenia to jest bardzo szeroka dziedzina i będę o tym później mówił, ale chcę, żebyś zwrócił uwagę. Zaczynało zachowanie ludu przypominać ludzi bezpodstawnie niezadowolonych. Pan usłyszał ich szemranie, rozgniewał się na nich i zapalił wśród nich swój ogień, który rozszalał się na krańcu obozu. Czy chodzi o to, że my cały czas mamy być tacy happy-clappy? Znaczy na zasadzie, o, fantastycznie, o, Pan jest taki dobry, co jest zresztą prawdą. Czy taki troszeczkę amerykański styl, jak pytasz Amerykanina, oczywiście to taki archetyp, no jak się masz, co, jest okej, okay, jest super, jest okej. Okay. Nieważne, jak naprawdę jest beznadziejnie, ale jest okej. Okay. Czy to jest dobre, czy to jest złe? Nie wiem, nie chcę tego oceniać, ale jedno jest pewne. My, jako Polacy, mamy jeden uwielbiany przez wszystkich i uprawiany, co najważniejsze, przez wszystkich, sport narodowy. I bynajmniej nie jest to piłka nożna. Tak, to jest po prostu nałogowe narzekanie. Ja wiem, że narzekają wszyscy na świecie, ale my jesteśmy naprawdę debeściarze w tej dziedzinie. Jesteśmy absolutnie najlepsi. A co jest trochę dziwne, biorąc pod uwagę, że ponoć jest to społeczeństwo, które uważa się za wierzące. Czy zdarzało mu się, żeby zawsze był taki happy-clappy, tylko cały czas? Jest taki fragment, nie ma go na slajdach, ale pewnie większość z was go doskonale kojarzy, kiedy przyprowadzają chłopca, który jest opętany, okazuje się, że z demonem nie potrafili sobie poradzić uczniowie. I Jezus w tym momencie mówi do swoich uczniów, pozytywne myślenie. O, panowie, jak się cieszę, że barowaliście się z tym demonem niedobrym. Tak? Kojarzycie taki fragment? Bo ja nie. O narodzie bez wiary, ile jeszcze będę was znosił? Czy to brzmi jak narzekanie? To brzmi jak krytyka. Słuszna, prawdziwa. Zdarzało się, że i apostoł Paweł, i wielu innych czy narzekali, w każdym razie mówili o swoim ciężkim losie, mówili o rzeczach, które ich spotkały, albo na przykład wyrażali się krytycznie o postawie niektórych ludzi w kościele, do których pisał na przykład Paweł. Nie będę tych fragmentów cytował, to nie o to chodzi. To, że mamy być pozytywni i nie narzekać, nie oznacza, że mamy być głupio ślepi. Nie znaczy, że mamy nie widzieć problemu. Ale jest różnica między narzekaniem, takim właśnie szemraniem, jak to jest powiedziane, a słusznym spostrzeganiem, a czasami nawet przekazywaniem komuś informacji, która ma na celu zmianę złej rzeczywistości. Jeżeli jest droga pełna dziur, Ja mam taką sytuację niedaleko mojego domu w tej chwili. Jeżeli ja komuś mówię, wiesz co, słuchaj, droga jest fatalna, jest naprawdę pełna dziur, jest koszmarnie. Jak jest sucho, to się kurzy, jak jest mokro, to jest błoto, jest fatalnie. Czy to jest narzekanie? Gdybym się cały czas na tym skupiał i tylko o tym mówił, to byłoby to narzekanie. Jeśli mówię komuś, kto ma do mnie przyjechać, to jest po prostu ostrzeżenie. Słuchaj, uważaj, tam jest bardzo dużo dziur, musisz jechać bardzo powoli. Czy jest różnica? Jest. Jest. A z psalmów, 106. Szemrali w swoich namiotach, nie słuchali głosu Pana. Proszę, 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 proszę. Zwróć na to uwagę. Szemrali, a na drugiej stronie jest co? Nie słuchali głosu Pana. Bo w tym krótkim fragmencie masz fenomenalne antidotum na to, żeby nie być szemraczem. Słuchaj głosu Pana. Jeśli nawet zdarza się, że jesteś w trudnej sytuacji, to jeśli będziesz to wyrażał, ale będziesz słuchał głosu Pana i widział, kim On jest, to szemranie będzie coraz dalej od ciebie. Nie będziesz narzekał i nie będziesz tego przekazywał, bo będziesz mówił o tym, kim jest ten, do którego należysz. Wtedy podniósł się nad nich swoją rękę, by doprowadzić ich do upadku na pustyni. Au! Serio? Za szemranie? Panie Boże, no to nie można sobie pogderać troszkę? Wiesz, ja tak sobie myślę, że jeżeli na przykład do kościoła przyjdzie ktoś, kto jest, jak to się mówi ładnie, wczorajszy, był na imprezie i się znieczulił substancją chemiczną w towarzystwie innych znieczulających się, to prawdopodobnie jak przyjdzie, będzie to po nim widać albo czuć. I w tym momencie pomyślisz sobie, co za draństwo. Ale jeżeli ktoś wczoraj był na tak zwanej pity party, czyli spotkanie towarzyskie, gdzie nie było ani kropelki alkoholu, za to były hektolitry utyskiwania, narzekania i obrabiania kolejno każdego, od polityków począwszy, po braci i siostry skończywszy. Tego nie widać. A ja mam takie pytanie. Jak sądzisz, co bardziej intoksykuje duszę człowieka? Ja nie mówię, że picie alkoholu jest okej, bo nie jest. Ale bardzo często nie zwracamy uwagi na to, że to, co mówimy i to, co wylewamy z siebie, jeszcze bardziej nas zatruwa niż nawet używki. Jeszcze bardziej nas zatruwa. Mało tego, jeśli ktoś poczęstuje się alkoholem, powtarzam, nie mówię, że to jest dobre. Nie jest. Jeśli ktoś poczęstuje się alkoholem, najczęściej, poza toksycznymi przypadkami, to on jest zaintoksykowany. Jeżeli ktoś wywala z siebie tony narzekania, obmawiania i tak dalej, to wszyscy dookoła to dostają. Jest różnica? Jest. Jeszcze raz to powtarzam. Nie popieram używek, żeby nie było wątpliwości. Absolutnie nie. Tak samo się tym zatruwamy. Ale nie zwracamy częstokroć uwagi na intoksykację, na zatruwanie siebie i innych językiem, jakim mówimy. Idźmy dalej. Przytoczyłem kilka fragmentów o tym, że naród Izraela szemrał. I oczywiście każdy powie, Stary Testament, wyciągasz takie rzeczy. Wiadomo, no chodzili po tej pustyni, notabene, każdy z was to pewnie wie, że chodzili po tej pustyni 40 lat, a mogli kilka tygodni i dojść do celu, do ziemi obiecanej. Dlaczego? Bo narzekali. Ale to, że narzekali, to nie chodziło o to, że oni narzekali, tylko chodziło o to, że ich serca były przepełnione niewdzięcznością. I o tym za chwilę będziemy mówili. Ale jeśli myślisz, że to tylko te starotestamentowe historie, to zwróć uwagę, pierwszy list do Koryntian 10:10, to fajnie, łatwo zapamiętać, pierwszy Koryntian 10:10 i już możesz sobie walnąć to na lodówkę, czy tam gdzieś, czy nawet schować do kieszeni w notatniku. Ani nie szemrajcie, tak jak niektórzy z tych, przez co poginęli z ręki niszczyciela. Serio? To za szemranie, za gadanie toksycznych, negatywnych rzeczy można poginąć z ręki nieszczyciela? I to jest powiedziane w pierwszym liście do Koryntian, Nowy Testament? Ani nie szemrajcie. Ani nie szemrajcie. Widzisz, możesz sobie pomyśleć, to dlaczego jest tak, że ten sport narodowy nasz polski jest taki popularny? Bo generalnie jako gatunek ludzki Homo sapiens mamy taką skłonność. I to jest potwierdzone w psychologii. Bardziej reagujemy na bodźce negatywne niż na bodźce pozytywne. Tak, tak to działa. Jest kilka możliwych przyczyn, dlaczego tak jest. I teraz powiem o tym chwilę, po to, żebyś zrozumiał, jak to działa, ale nie po to, żebyś poczuł się usprawiedliwiony. Gatunek ludzki tak funkcjonuje, że łatwiej jest nam zwracać uwagę na to, co jest negatywne. Rozmawiałem kiedyś z redaktorem naczelnym jednego z... Okej, to nie było właściwe określenie, które przyszło mi na język. Tak zwanych brukowców. Zapytałem się go, czym się napędzają i tak dalej. Jego odpowiedź przyszła w 0,5 sekundy. Nieszczęścia. Jak się darzy jakieś nieszczęście, to jest... To momentalnie nakład tak rośnie. Jak jest coś, co można na nagłówki wrzucić, co jest negatywne, nieszczęśliwe, coś tam się złego wydarzyło, to od razu tak idzie. Ja tego nie wymyśliłem. Dlaczego tak jest? Jest kilka powodów. A pierwszy to jest mechanizm przetrwania. Zwierzę będzie reagowało znacznie szybciej na jakiś negatywny bodziec niż na przykład na to, że będziesz go głaskał czy cokolwiek w tym stylu robił. Tak samo my reagujemy łatwiej i silniej na negatywny bodziec, na coś, co jest negatywne, niż na pozytywne. Tak jest, tak działa nasza psychika. Druga rzecz to jest wzmocnienie swojej pozycji. Jeśli mówię o tym, że ktoś jest, nie wiem, paskudny, pokazuje jego winy i tak dalej, to najczęściej siebie podnoszę, wzmacniam się, tak? Czuję się lepszy, mocniejszy, silniejszy. I bardzo często ludzie, którzy mają niską samoocenę, mają dużą zdolność do krytykowania innych. To tak funkcjonuje. Dlaczego? Bo w ten sposób kładą sobie kompres leczniczy na swoje własne pogruchotane ego. Mówię o zwykłej świeckiej psychologii. To, co mówię w tej chwili, nie ma nic wspólnego z tym, co mówi Biblia. Również jest to kwestia społeczna. Narzekanie jest świetnym sposobem na nawiązywanie kontaktów. Serio. Jak się ktoś pojawia nowy w miejscu pracy, to najchętniej zaczyna się przy nim narzekać. Dlaczego? Bo jak on podchwyci tą nutę i zaczyna śpiewać tą samą melodię, to aha, jesteś mój chłop, spoko, jesteś nasz. No szef jest taki i taki, w ogóle tu kiepsko płacą. A w tym kraju to w ogóle się nie da żyć. Jesteś już nasz chłop, spoko. Ale jakbyś mówił inaczej, to ty nie jesteś z naszej paczki. Poważnie mówię. Narzekanie jest również takim rodzajem urabiania ludzi. Czyli wylewam swoje jakieś tam negatywizmy po to, żeby sprawdzić, czy ty jesteś po mojej stronie. Albo wręcz, żeby cię przeciągnąć na moją stronę. Czyli zrobię ci wodę z mózgu i już będziesz wiedział, że ten jest niefajny, ta jest niefajna, a ten też jest w ogóle beznadziejny. Ale ja jestem fajny, więc tu trzymaj się mnie, bądź po mojej stronie. Tak to działa. Ale w liście do Rzymian, w drugim wersecie jest napisane: nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. A tak było fajnie. Już czułem się taki komfortowy. Wszyscy tak mają, to ja też tak mam, jest super. Mam tak, bo to genetyczne, bo po prostu gatunek tak ma. No to o co chodzi? Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Nie rób tego, co robi świat. Nie rób tego, co robią inni. Serio? No tak. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia. Mamy się przeprogramowywać. Dlatego tyle fragmentów, bo tylko słowo jest w stanie nas odprogramować od tego, co jest u nas naturalne. Jeżeli nie wiesz, to naturalne jest między innymi masę takich rzeczy, których generalnie nie lubisz. Jeżeli ktoś na przykład reaguje agresywnie na krytykę albo na coś złego, to w świecie bardzo często jest tak, to czasami jest na filmikach takich, proponuję pooglądać sobie Stop Ham, jak tam gdzieś ktoś komuś zajeżdża drogę, potem ktoś wychodzi z samochodu, jest bum, bum i o, takie reakcje, to światowe takie bardzo. Komuś coś powiesz i otrzymujesz wiązankę trzy razy większą, niż się spodziewałeś. To jest takie normalne. okej, okay, tak ludzie reagują. W różny sposób, ale negatywny. Natomiast Biblia mówi nie, to nie jest ten sposób, który jest Boży. Nie tak ma między wami być, powiedział Jezus do uczniów. Nie macie się między sobą kłócić o to, który jest pierwszy. A w świecie to normalne. Który z nas jest lepszy? Nie, nie, nie. Nie tak ma między wami być. Nie podporządkowujcie się już wzorcom tego wieku. Niech was przeobraża nowy sposób myślenia, abyście potrafili, uwaga teraz, abyście potrafili rozpoznać, co jest wolą Bożą. Jeśli nie będziesz się przeobrażał, jeśli nie pozwolisz, żeby się przemieniać, czyli na przykład, okej, okay, fajnie, tutaj chodzimy do kościoła, super, śpiewamy, uwielbiamy, modlimy się, ale jak się wylewało z jęzora, paskudztwo tak się wylewa. Nie przeobrażam się. Nie rozpoznasz, co jest wolą Bożą, jeśli nie będziesz się przeobrażał, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. I dalej od razu przejdźmy. Przede wszystkim Biblia zawsze daje przepis na to, jak zrobić to, czego od ciebie chce. Przede wszystkim pielęgnujcie... Jest, super. Pielęgnujcie żarliwą miłość względem siebie nawzajem. Słuchajcie, tu jest kilka prostych słów. Znaczy pielęgnować. Dbać, rozwijać? Okej. Okay. Żarliwy. To słowo już nieraz usiłowaliśmy rozkodować. To nie znaczy lelum polelum, takie, no dobra, ja cię kocham, bracie, tak, no kocham cię. Nie. Żarliwą miłość względem siebie nawzajem. Widziałeś kiedyś ten fragment? Ja tak. I powiem szczerze, że teraz pierwszy raz tak naprawdę do mnie trafił. Pielęgnujcie, powiedziane jest, pielęgnuj żarliwą miłość względem siebie i tych, których są obok ciebie, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. Mało tego, powiedziane jest, że poprzez miłość względem siebie jesteśmy w stanie zakryć, nie wyciągnąć. A ty wiesz, co ona zrobiła? A on to złoń, takie rzeczy, no po prostu głowa mała. A tamci to jest w ogóle. O, daj spokój. Miłość zakrywa wiele grzechów. Czy Biblia nie mówi jasno i wyraźnie, że jeżeli widzę problem u mojego brata czy siostry, to mam podejść do niego i tylko do niego. I w miłości mu powiedzieć, słuchaj, wiesz co, chcę z tobą porozmawiać. Wydaje mi się, że jest jakiś problem. Jeśli nie usłucha, wtedy Biblia mówi, co mam dalej zrobić. Wziąć kogoś innego, z nim znowu porozmawiać, czy z nią? W miłości. W miłości. A nie. Nawet cztery oczy, ale wiesz co, słuchaj, no nie, no to jest straszne to, co ty robisz. W miłości. Żarliwą miłość względem samego siebie, gdyż miłość zakrywa mnóstwo grzechów. A zakrywanie grzechów znaczy również nie mówienie o nich. Czy chciałbyś, żeby Bóg zakrył twoje grzechy? Miałeś tak kiedyś w życiu? Serio, ja pytam. Tak mało rączek? Bo ja niemalże codziennie. Panie, zakryj to, proszę, please. No, okej. Okay. No może ja tylko jestem taki dziwny. Spoko. To teraz Bóg mówi, że zakryje twoje grzechy, tak naprawdę oddalę je od ciebie, aż po sam kraniec świata, w parafrazie, i nigdy już więcej ci ich nie wypomnę. Fajne? Chciałbyś, żeby tak było, że wiesz, że całą listę masz wszędzie dookoła siebie tych paskudztw różnych. Między innymi tego, co nagadałeś. A Bóg mówi, ja ci tego już więcej nie wypomnę. Przyszedłeś do mnie, powiedziałeś, Panie, ja za to przepraszam. Skończone, wymazane, nie ma, nie było. Jaki byłby Bóg paskudny, gdyby powiedział, wiesz co, słuchaj, ale no to ci muszę przypomnieć. A to jeszcze bardziej. Nie, on tak nie robi. Więc jeśli wiesz coś o innych, to nie utyskuj. To nie utyskuj. To nie wyciągaj tego. Bo Bóg zapomniał przewiny twoje, więc ty zapomnij o tamtych. A jeżeli masz, jeszcze raz to powiem, jeśli masz coś do kogoś, idź i załatw tą sprawę z nim teraz, zaraz, od razu. Miłość zakrywa mnóstwo grzechów. List do Efezjan 4,29. Niech z waszych ust nie wychodzi żadne zepsute słowo. Mówcie tylko o tym, co dobre dla zbudowania w potrzebie, tak by na słuchających mogła spływać łaska. Jeszcze raz, nie znaczy to, że mamy cały czas ćwierkać, jak jest pięknie i fantastycznie. To chodzi o to, żeby nie być toksycznym. Przestańcie na siebie nawzajem narzekać. Bracia, nie narażajcie się na sąd, bo oto sędzia stanął u drzwi. Grube to jest? No dla mnie tak. Nie narzekaj na tych, których masz w kościele, którzy są obok ciebie, bo sędzia stoi u drzwi. Dlaczego? Psalmy 107. Wysławiajcie Pana, ponieważ jest dobry, ponieważ Jego łaska trwa na wieki. Jeżeli wiesz, co masz, jeżeli wiesz, co dostałeś, to nie chce ci się narzekać. Idźmy dalej. Czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania. Z listu do Filipian, 2 rozdział, 14 werset. Czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania. Następny cytat na... Zwróć uwagę, tam jest napisane, czyńcie wszystko bez narzekania i powątpiewania. Sprawdzałem w kilkunastu przekładach, w żadnym nie ma gwiazdki. Przy wszystko. Nie ma. Wszystko to wszystko. I teraz jakby tego było mało, no bo czasami trzeba tak położyć podkład, warstwę i tam jeszcze potem trzy i dopiero się trzyma. Amen. List pierwszy do Tesaloniczan, 5 rozdział, 18 werset. We wszystkim dziękujcie, gdyż taka jest Boża wola w Chrystusie Jezusie względem ciebie i mnie. Jeszcze raz to przeczytam. We wszystkim dziękujcie. W niektórych przekładach jest za wszystko dziękujcie, ale inne przekłady tłumaczą to we wszystkim, czyli w każdych okolicznościach za wszystko. Nie za wszystko, za co mogę dziękować, tylko bez względu na to, czy jest za co dziękować, czy nie jest, według mojego rozeznania, jest powiedziane we wszystkim dziękujcie, gdyż taka jest wola Boża w Chrystusie Jezusie względem was. I kolejna warstewka, żeby to się może utrwaliło, z listu do Efezjan, 5 rozdział, 20 werset. Dziękujcie też zawsze za wszystko Bogu i Ojcu w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kolejna warstewka na to. List do Kolosan, 3 rozdział, 15 werset. Ponadto w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy. Dobra, apostoł, słuchaj, ale... A skąd nam ten pokój wziąć? Niech w waszych sercach panuje pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno ciało zostaliście przecież do życia w nim powołani. Nie wiem, czy ty czujesz, co przed chwilą przeczytałem. Jeszcze raz to przeczytam. Ponadto w waszych sercach niech panuje pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno ciało, jesteśmy w jednym ciele. Jeśli tylko należysz do Chrystusa, oddałeś mu życie, jesteś w jednym ciele. Jeśli nie jesteś, jeśli ktoś słucha tego na nagraniu i nie jesteś w społeczności, to nie jesteś w jednym ciele, więc nie dziw się, że nie panuje w twoim sercu pokój Chrystusowy. Jako ludzie tworzący jedno ciało zostaliście przecież do życia w nim powołani. W czym? W pokoju Chrystusa. Niech panuje w twoim sercu. Ale w tym samym wersecie nie zapominajcie też o wdzięczności. Klucz do pokoju Chrystusa. Wdzięczność. List do Hebrajczyków, 12 rozdział, 28 werset. Dlatego jako ci, którzy otrzymują niewzruszone królestwo. Czy wiesz, co otrzymałeś? No serio, pytam. Czy wiesz, co otrzymałeś od Boga? Wielu ludzi w naszym kraju, pewnie nawet w kościele powiedzieć, jasne, oczywiście mam przebaczenie grzechów, aleluja, super, to wszystko jest fajne. Tylko tyle, że mało z nas zdaje sobie sprawę z tego, że jest wyraźnie powiedziane, że skoro staliśmy się dziećmi Bożymi, a Ewangelia Jana, 1 rozdział, 12 werset mówi co? Że tym, którzy przyjęli Go, którzy uwierzyli w imię Jego, którzy zaufali Jezusowi, dał co? Dał prawo do stania się dziećmi Bożymi. A zatem jeśli to zrobiłeś, jeśli zawierzyłeś swoje życie Chrystusowe, jesteś dzieckiem Bożym. Kropka. Dlatego jako ci, którzy otrzymują niewzruszone królestwo. Bo co jest powiedziane w innym miejscu? Że jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to jesteś też dziedzicem. Dziedzicem królestwa. Czy masz świadomość tego, że to, na co narzekasz tu i teraz i dzisiaj, bo są problemy, jasne, że są, różne. I te, które są materialne i niematerialne, zdrowotne, relacyjne są. Że to wszystko blednie przy tym, że jesteś ja i ty dziedzicem królestwa? Jesteśmy dziedzicami. okej, okay, współdziedzicami. Ale królestwo jest tak duże, że ani, a jeśli będzie jeszcze parę miliardów dziedziców, współdziedziców, to nie uszczupli twojego dziedzictwa. Bo królestwo jest wielkie. A przede wszystkim jako dziedzic dziedziczysz możliwość tego, że jesteś cały czas dzieckiem Bożym i jesteś przy Nim. Okej, okay, ja wiem, że wielu z nas poniekąd wie to, o czym ja teraz mówię, ale czy masz świadomość, że za mało jest w nas takiej wewnętrznej radości? To nie chodzi, każdy z nas inaczej reaguje. Jeden będzie reagował na fajne wiadomości, o super, to bardzo dobrze. Inny będzie skakał i płakał z radości. Mamy różny temperament, to jest prawda. Ale jeśli masz w sobie tą wewnętrzną świadomość tego, co otrzymałeś, to jedyny rezultat tego może być, to jest wdzięczność. Taka prawdziwa, niewymuszona. Na zasadzie, każą napisać kartkę, dobrze by było, on coś tam napisze, nie? Ale taka prawdziwa, że wtedy, kiedy coś cię kąsa, coś ci dolega, myślisz, o rany, Panie, ale ja ci dziękuję, że nawet za to złego, co się dzieje, bo tak Biblia mówi, że te uciski, te przykre rzeczy, które się dzieją, one dają ci możliwość skonfrontowania się z tym, sprawdzenia swojego serca, wyrobienia sobie cierpliwości, wytrwałości i oparcie się o nadzieję. To jest to, co Biblia ci obiecuje. Którzy otrzymują niewzruszone królestwo, zachowajmy wdzięczność i z nią pełnijmy służbę w sposób miły Bogu, z szacunkiem i w poczuciu odpowiedzialności wobec Niego. Wdzięczność. Dlaczego? Bo mamy królestwo. Jest jeszcze taki fragment, ciutkę dłuższy, przeczytam go w całości, ale tu jest kilka niesamowitych rzeczy w nim. Słuchajcie, każda z nich to jest taka pieczątka, która może zmienić twoje serce. Jeżeli sobie pozwolisz połknąć tą tabletkę jedną za drugą, one zaczną działać w tobie. Ewangelia Łukasza, 12 rozdział, 29 werset, to się zaczyna. Dlatego też nie zastanawiajcie się ciągle, co macie jeść lub pić. To jest fragment, który bardzo często się gdzieś u nas pojawia i słusznie, ale to jest fragment trudny, bo jak można by się nie martwić? No zawsze się martwimy. Dalsza część tej samej linijki, tego samego wersetu. I przestańcie żyć w ciągłej trosce. Czujesz blusa? Jezus mówi, to nie o to chodzi, że masz się czymś nie zajmować, ale przestań żyć w ciągłej trosce. Z tym wszystkim bowiem borykają się narody tego świata. Wasz ojciec wie, że tego wam potrzeba. To, ten werset, jeśli jeszcze tego nie wiesz, choć pewnie wiesz, że on wie wszystko, to wie, że tego potrzebujesz. I 31 werset. Szukajcie raczej Jego Królestwa, a te rzeczy będą wam dodane. To jest obietnica. Zajmij się szukaniem królestwa, a to, o co się tak troszczysz, będzie ci dodane. Na dzień dobry. Nie bój się, mała trzutko, gdyż waszemu ojcu spodobało się dać wam królestwo. Dzięki, ojcze. I teraz, słuchajcie, mały próbniczek. Sprzedajcie to, co posiadacie i wesprzyjcie datkiem ubogich. Zróbcie sobie sakiewki, które się nie niszczą. Zadbajcie o skarb niewyczerpany w niebie, gdzie złodziej nie ma dostępu, ani mól nie zżera. Czyli po tej obietnicy następuje momentalnie taki tester. Okej, sprzedajcie wszystko i dajcie biednym. Nie o to chodzi, że masz sprzedać dom i samochód i tak dalej, ale sprzedaj to albo weź swoje oszczędności i bądź hojny. Dlaczego? Bo w ten sposób pokażesz sobie przede wszystkim, bo Bóg wie, zna moje serce, ale pokaże sobie, czy ja naprawdę Mu ufam. Czy ja ufam w to, co werset wcześniej on powiedział, że on o mnie zadba. Bądź hojny na tyle, na ile możesz. Wypuść z ręki i przestań się martwić. Oto jest tester. Więc Jezus mówi, ale zaraz podsuwa nam sposób na to, przetestuj sobie. Sprzedajcie to, co posiadacie i wesprzyjcie datkiem ubogich. Zrób sobie sakiewkę, która ci się nie zniszczy, która nie będzie taka, że cały czas tam napychasz, a ciągle tam nic nie ma, wszystko wypływa. No i oczywiście końcówka, 34 werset, o którym już wcześniej mówiłem, bo tam, gdzie jest twój skarb, będzie wasze serce. Dlaczego się martwimy? Dlaczego się martwimy? Z różnych powodów. I to potem wylewamy. Te zmartwienia wylewamy Czasami nawet nie mówimy dlaczego, ale przychodzimy i mówimy o tym, że no wiesz, patrz, znowu tam, nie wiem, będzie coś tam, nie wiem, podniosą ceny prądu i tak dalej, i tak dalej. I różne inne rzeczy. Nie będę w to wchodził, bo każdy z nas ma swoje jakieś zmartwienia. Ale tak na marginesie, czy zdajesz sobie sprawę z tego, że jeżeli tylko masz dach nad głową, jakieś ciepłe i suche w miarę miejsce, gdzie możesz się wyspać, możesz napić się czystej wody tyle razy w ciągu dnia, ile chcesz, to już jesteś w elitarnym klubie świata. Zdajesz sobie z tego sprawę? Jeśli do tego jeszcze możesz najeść się dosyta, może niekoniecznie takich frykasów, jakbyś chciał, ale możesz najeść się dosyta każdego dnia, to jesteś w jeszcze bardziej elitarnym klubie tego świata. A jak do tego jeszcze masz samochód albo rower, Często to mówię, czasami wkurzam niektórych. Czy wiesz, że żyjesz w raju? Tak. Są miliardy ludzi na świecie, które oddałyby pół życia za to, żeby mieszkać tu i teraz, gdzie ty i ja mieszkamy. Żeby mieć taką paskudną służbę zdrowia, jaką my mamy. Paskudną oczywiście w cudzysłowie. Miliardy ludzi na świecie marzyłyby o tym, żeby mieć taką, jaką my mamy. Bo oni nie mają żadnej. Czy można ponarzekać na medyków i tak dalej? Można, oczywiście, że można. I to nawet nie wymaga specjalnego wysiłku. Tylko czy na pewno chcesz to robić? Zamiast dziękować za to, że mamy to, co mamy. Przyjdźcie do mnie wszyscy, Ewangelia Mateusza, 11 rozdział. Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni. Ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swoich dusz. Fragment, który wielokrotnie się już pojawiał u nas, ale chcę go jeszcze raz przybić, że tak powiem, do ściany. Uczcie się ode mnie, Jezus mówi, łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swoich dusz. Jezus mówi, ucz się ode mnie, zepnij się ze mną w jeden zaprzęg, krok po kroku, a to oznacza cały czas, nie tylko tu w niedzielę, czy od Wielkiego Święta, tylko krok po kroku bądź ze mną. Jeśli będziesz miał świadomość tego, że jesteś spięty w jeden zaprzęg razem z Nim, to ciężej będzie nam wylewać z siebie narzekanie, utyskiwanie. Będzie ciężej. Dlaczego? Bo jeżeli będę myślał nawet o tym, bo z myślenia biorą się słowa, że no jest, fatalnie się czuję, jest tak, jest w ogóle paskudnie i tak dalej, i te wiadomości, to jest po prostu masakra, a mam świadomość, że on jest obok mnie, to jeżeli popatrzę na niego i zobaczę jego oczy, powiem, słuchaj, naprawdę? Serio? To ty w ogóle nie wierzysz w to, co ja ci mówię, że ja zadbam o ciebie, że dostarczę ci to wszystko, co będzie potrzebne, że nigdy nie przetestuję cię ponad twoje siły? Naprawdę? Nie wierzysz w to wszystko? Nie wierzysz w to, o co cię proszę, żebyś bardzo, bardzo dbał o miłość do swoich braci i siostry i sióstr. Uczcie się do mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukojenie dla swoich dusz, gdyż moje jarzmo jest wygodne. Nie będzie cię uwierało, jeśli je przyjmiesz, a moje brzemię, mój ciężar, jest lekki. Jeżeli patrzysz na to wszystko, jeżeli zostałeś skonfrontowany, jeżeli gdzieś w toku tego, co mówiłem, poczułeś, że okej, to o mnie mowa, coś muszę z tym zrobić, to niech będzie dla ciebie fragment z listu do Filipian, 4 rozdziału, 13 werset. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Więc jeśli patrzysz na to i wiesz, że to jest twój sport ulubiony i ukochany, że robisz to, czego Biblia mówi, żebyśmy nie robili, bo Biblia mówi o tym, że niech wszyscy najlepiej milczą, słuchają, a najmniej mówią. Więc jeżeli masz tą skłonność, żeby dużo mówić, a dużo z tego, co mówimy, a nie panujemy niestety nad językiem bardzo często i wylewamy język z siebie, wychodzi z nas, wychodzi język utyskiwania, narzekania, w każdym razie krytykowania, a znacznie rzadziej język wdzięczności. Pomyśl sobie tak na spokojnie, Ile razy zdarzyło ci się, że z kimś rozmawiałeś i powiedzieć, wiesz co, ale w sumie bardzo, jak ja się bardzo cieszę, że mieszkam w Polsce. Wiesz, bardzo się cieszę, że tutaj możemy się spotykać. A nawet jeśli masz na myśli kogoś, kto ma ciężki czas, kto jest jakimś problemem, wiesz co, bardzo się cieszę, że ta osoba gdzieś obok jest, bo mogę się o nią modlić, bo mogę spojrzeć w siebie i zobaczyć, czy jest we mnie miłość, czy ja naprawdę kocham tego człowieka, chociaż jest trudny. Miałeś tak kiedyś? Ja szczerze powiedziawszy rzadko i sobie to zarzucam. Żeby popatrzeć na to, co mnie kłuje, gryzie, co mnie uwiera, jako na sposób na to, żeby się rozwinąć. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia, w Chrystusie. Bo tam, gdzie jest twój skarb, tam będzie twoje serce. Chciałbym, żebyśmy się teraz modlili. Czyli krótko mówiąc, stanęli przed naszym tatą, przed Chrystusem, w którym wszystko możemy, i pomodlili się o to, aby zmieniał nasz sposób komunikacji, aby zmieniał to, w jaki sposób mówimy, aby język negatywizmu, język narzekania znikał coraz bardziej. A jeżeli pojawia się, to niech to będzie faktycznie pełna miłości, rzeczowa krytyka. Jej tyle, a chwalenia tyle. Jak sądzisz, czy to się da zrobić? Zastanów się sam dla siebie, czy to się da zrobić. Czy tak bardzo mamy w sobie wbudowane narzekanie? Ja nie mówię, że ono jest kłamliwe, bo czasami tak też jest, że narzekamy, czy kogoś pomawiamy o rzeczy, które są nieprawdziwe. To już jest bardzo źle. Ale nawet jeśli to są rzeczy prawdziwe, to niekoniecznie jest to słuszne. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia w Chrystusie. Panie, przychodzę do Ciebie. Przychodzimy razem. Stajemy razem, ponieważ, tak jak Ty powiedziałeś, zostaliśmy powołani do tego, aby być razem. Panie, proszę Cię o to wszystko, co Ty nakazałeś w swoim słowie. Po pierwsze, Panie, proszę, abyśmy odrzucili wzorce tego świata, abyśmy nie patrzyli na to, co robią inni ludzie, co robi świat, byśmy to odrzucili. Ojcze, Panie, daj nam to, proszę, abyśmy przeobrażali się i chcieli się przeobrażać na nowy sposób myślenia i abyśmy rozpoznawali, co jest Twoją wolą, co jest dobre, przyjemne i doskonałe. Panie, ja proszę Cię o to dla nas wszystkich, abyśmy kontynuowali jeszcze bardziej lub zaczęli pielęgnować, dbać, wzniecać żarliwą miłość względem siebie nawzajem, a przez to zakrywać słabości innych. Panie, proszę Cię o to, abyś postawił strażników na naszych ustach, aby żadne zepsute słowo nie wychodziło z naszych ust. Abyśmy mówili tylko o tym, co jest dobre dla zbudowania w potrzebie. Tak, abyśmy mogli obdarzyć łaską tych, którzy słuchają. Panie, proszę Cię, abyś zabrał od nas język narzekania. Jeśli chcesz, możesz w tej chwili to zrobić. Ja to zrobię. Ale Ty musisz to zrobić dla siebie. Ja nie mogę tego zrobić dla Ciebie. Ja będę chciał się wyrzec języka narzekania. Jeśli chcesz, możesz to zrobić, ale powtarzam, ja nie mogę tego zrobić za Ciebie. To Ty musisz powiedzieć Jezusowi, Panie, ja wyrzekam się języka narzekania. Ojcze, przychodzę do Ciebie, znasz moje serce. Wiesz, ile razy zdarza mi się narzekać czy zwracać uwagę tylko na te ciemne strony. Panie, ja wyrzekam się tego. W imieniu i w mocy Chrystusa ja wyrzekam się tego. Wyrzekam się narzekania. Wyrzekam się patrzenia na ciemne strony. Panie, proszę Cię o Twoją moc, aby to, co zdecydowałem zrobić, stało się prawdą w moim życiu. Amen. Jeśli chcesz powiedzieć Bogu, że chcesz iść za Nim, jeśli tego jeszcze nie zrobiłeś w swoim życiu, albo zrobiłeś, ale tak naprawdę nic się w Tobie nie zmienia, to możesz powiedzieć to Chrystusowi teraz. Możemy modlić się razem, módl się na głos, abyś Ty wiedział, że mówisz to głośno. Bóg wie, co Ty mówisz, ale Ty, żebyś wiedział, że powiedziałeś to głośno. Panie Jezu, dziękuję Ci za Twoją ofiarę. Dziękuję Ci, że oczyściłeś mnie z mojego grzechu. Panie, ja wyznaję, że życie bez Ciebie jest bez wartości. Chcę być Twoim uczniem. Iść za Tobą. Panie, prowadź. Amen. Jeśli zrobiłeś to pierwszy raz, zachęcam do tego, abyś karmił się tym, co ma moc zmieniać Twoje życie. Jeśli nie masz Biblii, w każdym razie ten przekład, który jest takim współczesnym przekładem, będzie w stanie poprowadzić Ciebie i powodować, że te przemiany będą następować.
Dziękujemy, że byłeś z nami. Wierzymy, że przesłanie, które usłyszałeś, zachęca Cię do bliższej relacji z Bogiem oraz poznania nas osobiście. Zapraszamy Cię do odsłuchania kolejnych nagrań, a także skorzystania z naszej strony internetowej centrumodnowa.pl.